Dzień dobry, witam serdecznie na Wisach Końcowych i dzisiaj porozmawiamy sobie spoilerowo i już jakiś czas od premiery powiedzmy minął. Oczywiście premiery no nie na polskim rynku ciągle, ale pewnie Disneyowi, polskim oddziałowi Disneya się nie spieszy. W każdym razie od premiery na Disney Plus filmu Artemis Fowl i stwierdziliśmy, że pogadamy sobie o nim tak troszkę szerzej. Oczywiście no wspomnieliśmy o tym na live streamie, ja publikowałem też u siebie materiał, ale myślę, że to jest taki film, że jeszcze spokojnie sobie można o nim pogadać, bo też jest sporo rzeczy, których ja nie poruszyłem i których nie poruszyliśmy na live streamie, więc być może będzie okazja ku temu teraz. Zacznijmy może wyjątkowo od Radka, bo tak się składa, że Radek robił ten film stosunkowo niedawno, więc jesteś na świeżo. I...
Przed chwilą.
No, 15 minut temu.
Minęły dwa kwadranse, Radek wciąż się może się pozbierać.
No to słuchaj, jakie są twoje wrażenia na świeżo? Jak bardzo ci podobał ten film w skali od uciekać do Judi Dench w stroju kota?
Znaczy, to nie jest to na pewno coś, co jest tak tragiczne, jak się wydawało po tych pierwszych recenzjach i po opiniach, nie? Znaczy,
wiesz, jak opinia zaczyna się od tego, że nie jest aż tak źle, tak, jak mówią, znaczy, że jest naprawdę źle.
Jest, ale wiesz, bo ja byłem przygotowany na coś mega tragicznego, gdzieś na coś na poziomie kotów, nie? A ten film był po prostu nudny strasznie, niedorobiony. O Jezu, w ogóle nie wykorzystywał nic z tego przebogatego materiału źródłowego. I to jest przerażające, bo ja cały czas myślałem, że ta akcja w domu to jest tylko wstęp, że spoko, zaraz się wielki świat otworzy, się zacznie więcej coś dziać. Oni nie wyszli z tego domu. Cały film był w tym cholernym domu. Wiesz, niby się dużo działo, ale się nic nie działo. Ale cenię ten film za te rzeczy, które były dziwne, bo jak były dziwne, to były naprawdę cholernie dziwne. I nawet takie nieprzystosowane do... Film przeznaczony dla dzieci, a te rzeczy nie były przeznaczone dla dzieci. Jak mamy tą Judi Dench, która przygotowuje desant na Dom Fowlów, która wygląda jak Dunkierka, wszystko nie, jak ona stoi, jak dokładnie jak Kevin Branagh w Dunkierce, tylko tutaj mamy Kenneta Branagha za kamerą, a mamy Judi Dench w tym, wiesz, zbroi, która myśli, jak tu, wiesz, wbicie dzieciakowi na chatę 12-latkowi.
Jeszcze czas biegnie inaczej.
Tak, tak.
Christopher Nolan lubi to.
Tak, dokładnie. To jest bardzo nolanowski film. Jak ktoś, komuś brakowało Nolana i się nie może doczekać Tenet, to niech sobie zobaczy Artemisa Fowla. Tu jest dużo, dużo rzeczy nolanowskich. Nie, to jest cholernie dziwny
film. Brak emocji. Nic nie czujesz. Brak,
zupełnie. I tych postaci w ogóle, nie wiesz, nic nie wiesz o tych postaciach, nie? Tyle, co ci tam, wiesz... nakreślą mnie tak, ale tak bardzo łopatologicznie. Mamy na przykład tego ojca, którego gra ten Colin Farrell, nie? Ja kocham Colina Farrella, to on jest tak piękny, on wygląda, co, i wiesz, czym starszy, tym lepiej wygląda, nie? On tych ojców będzie teraz grał do zasrania, nie? Już żadnych Oscarów, nic. On będzie grał tego ojca Brytyjczyka, wiesz, Szkota, Irlandczyka i kogoś w tym stylu. I on jest piękny, ale tutaj nic o nim nie wiem. On tutaj jest zaznaczony jako taki, o, on jest tym, albo tym jakimś tam kustoszem, albo tym łowcą skarbów, złodziejem, czy kimś takim, nie? Tyle o nim powiedzieli, a i tak o tej postaci nic nie wiesz, nie? Ona jest nijaka. Tak samo ten Artemis, który, on jest super mądry i wie, z którego... Wie o co chodzi...
No, sklonował kozę.
Tak, swoją kozę, wie, o co chodzi z tym fotelem, jest mistrzem szachów i też nic o nim nie wiesz, nie? O tym super, ma tego super lokaja, który ma być tak niby wypasiony. Nic nie robi, nic o nim nie wie. Jest debil, jest tak niedorobiony.
Raz prawie umiera.
Tak, raz prawie umiera, o matko. To jest wszystko niedorobione w tym filmie, ale nie żałuję, że go zobaczyłem.
O, i to jest, to dobrze, bo to był mój wniosek właśnie po obejrzeniu, że to jest zły film, ale warto zobaczyć, bo właśnie, jasne, są momenty, kiedy są dłużyzny, szczególnie, no i na początku jest tego sporo jednak, nie? Szczególnie kiedy w ogóle nie wiesz, o co chodzi i do czego to zmierza. Jakby, oczywiście to uczucie ci nie opuszcza do samego końca, ale masz już potem jakieś pojęcie, chociaż co chcą bohaterowie zrobić, bo ci cały czas o tym mówią. Ale na początku, kiedy nie wiesz jeszcze, to też można się bardzo łatwo odkleić od tego, co się dzieje na ekranie, nie? Ale jak jest dziwnie, to dostarcza, nie? Ja pamiętam ten moment, jak tutaj bohater za naszych pleców zaczyna nagle zjadać tą ziemię. I mówię, kurwa, co się dzieje w ogóle, nie? Jakiś body horror się nagle włączył.
Ale lepiej, bo było wcześniej za ten zajawka, że on mówi, że on wpierdala ziemię, że jego ten gatunek wpierdala ziemię. Ja mówię, no dobra, pewnie se żartują, wiesz, to jest przenośnia, nie? Nie, oni wpierdalają ziemię naprawdę.
Ale właśnie, no przecież on od razu jakby wydalał tę ziemię, więc to nie rozumiem za bardzo, jak to działa. W sensie jego
spodnie ściągał.
Po prostu... Jest pod takim ciśnieniem, że jest w stanie po prostu, wiesz, tak, zjeść trochę ziemi i od razu ją szybko wydalić.
Że on to wyrzuca szybko z takim właśnie pod ciśnieniem, ale on nawet spodnie ściąga do tego. Jak
no,
to działa?
No ma taką dziurę w majtkach pewnie, no spodnie ściąga, majty ma.
No, tam Dziuszka mówił, majtki, że jest klapka, ma. Że jest
klapka.
Flap, tak? Okay. I że to od MPAA będzie zależeć, jak dużo będzie klapki.
No było bardzo mało klapki, więc MPAA najwyraźniej stwierdziło, że kurwa nie chcemy, żeby dzieci oglądały ten koszmar, ale no musimy przyznać jakąś ocenę. Musimy dopuścić. Sama ziemia nie jest, nie, jest niczym złym, więc no trudno.
Zacząłem się teraz zastanawiać, jaki jest sens zamykania ich w więzieniach i czy oni nie mogą zrobić podkopu pod celą w związku z tym, ale jest to jedna z miliona rzeczy, których film nie tłumaczy.
Więc... Jeszcze wracając do MPAA, chciałem zaznaczyć, że MPAA kiedyś, oceniając Conjuring, to oświadczyli, że w filmie nie ma absolutnie żadnych elementów takich pojedynczych, które by wskazywały, że film ma dostać R, ale całość jest zbyt straszna, więc dostaje R. Ja myślę, że przy Artemis Fowl powinno być dokładnie to samo. Okej, to słuchajcie, ja mam parę takich wniosków właśnie, o których bym chciał opowiadać na koniec, ale może jeszcze jest coś fabularnego, o czym powinniśmy powiedzieć.
Może opowiedzmy pokrótce, o czym jest film, bo może słuchają nas widzowie, którzy nie widzieli filmu, a po prostu jako, że to będą takie, wiecie, podśmiechujki ze złego filmu, to mogło parę osób z ciekawości
to dobrze, bo wreszcie będę wiedział, o co chodzi.
Tak, więc to jest ten dobry moment. Więc uwaga, ja spróbuję, no. Bo ale to, jak coś to przerywajcie.
Dobrze.
Więc mamy chłopca, który ma 12 lat i film nam mówi, że jest super genialny. Nigdy nie widzimy tego na ekranie.
Mało tego, wręcz widzimy parę razy, jak on za bardzo nie wie, co się dzieje, nie? I ludzie muszą tłumaczyć, że ej, nie dotykaj tego żołędzia, bo on zabija ludzi.
Jak to zabrzmiało, jak to jest bez kontekstu, to jest najlepsze.
No jest takim, wiecie, zarozumiałym i niesympatycznym dupkiem, ale nie na poziomie geniusza, który jest ponad wszystkimi, jak nie wiem, Sherlock Holmes, ale na poziomie takiego zarozumiałego bachora, którego mało się ochota po prostu wytargać za uszy.
Bezpieszczony bachor, któremu tata powiedział, że jest najmądrzejszy.
Tak, dokładnie, jest bogaty, myśli, że wszystko mu wolno, będzie obrażał nauczyciela, a generalnie potem idzie surfować i jeździć po swoim prywatnym lesie.
Sekwencja, jak on surfuje po prostu przez 10 minut. O co chodzi?
Widziałam fragment książki, gdzie było zaznaczone, że po prostu ktoś nie zrozumiał, albo czytał dawno temu i zapomniał, bo tam było, że Artemis begins to surf the internet. I ktoś przeczytał tylko kawałek. Jest cała seria memów.
Można to wybaczyć Branaghowi, on jest w starszej daty reżyserem.
On z tego Szekspira kazali mu to przejść do Disneya, nie wiem, o co chodzi. No.
Nie, on cały czas porównuje ten film do Thora, ale do tego dojdziemy. Słuchajcie, ja tyle się doczytałam. Nie czytałam nigdy książki, ja przeczytam streszczenie książki. Okay. I generalnie ten film bierze sobie trochę z pierwszej książki i trochę z drugiej. I to brzmi tak, jakby 10 lat temu, 20 lat temu, ktoś przeczytał tę książkę, po czym postanowił opowiedzieć komuś innemu i ten ktoś na tej podstawie napisał ten scenariusz. Okay. Mniej więcej tak bardzo ma to ręce i nogi. Ale dobra, mamy naszego chłopca, który ma być genialny, ale nigdy się o tym nie dowiemy, musimy wierzyć na słowo. No i chłopiec ma ojca, czyli wspomnianego Colina Farrella, który opowiada mu legendy o tym całym irlandzkim folklorze, prawda? O tych wszystkich fairies, jakichś tam właśnie krasnoludach, leprekonach.
Czy mówisz teraz to, co było w książce, czy to, co ma być w filmie?
Nie, bo, no, ja mówię to, co było w filmie.
Bo w filmie ojciec mu za bardzo nie opowiadał o niczym. To jest tylko...
Ale wiem, że mu opowiadał przez lata, bo tak. To pada. Okay. No i wiemy też, że generalnie ten chłopiec bardzo kocha ojca, ale ten ojciec nie ma dla niego czasu, bo pół życia spędza gdzieś indziej i w sumie nie wiemy gdzie i nie wiemy czemu, tylko on co jakiś czas wpada do domu, po czym mówi, sorry, Artemis, muszę spadać i Artemis jest smutny. No więc Colin Farrell wyjeżdża i zostawia tego biednego chłopca pod opieką tego lokaja, który jest super mistrzem wszystkich sztuk walki.
Czego też nigdy nie widzimy. Absolutnie nie. Nigdy, nie? Jest po prostu wielkim czarnoskórym typem, który myśli sobie, że o, taki trop, nie? Że jak służący to jest czarnoskóry, a jednocześnie jest super silny, więc no okej,
okay, czarnoskóry. W książkach tak? Jest biały i ma raczej takie wschodnie pochodzenie, takie w sensie wschodnioeuropejskie, no, prawda? Tak, bo ma na imię Donovan i generalnie jest takiej rasy aryjskiej. Tak? W sensie
Domowaj,
no jakoś tak. W każdym razie w ogóle nie jest czarnoskóry.
Ale w ogóle szkoda, że się nie potrafi czarować, nie? To już by w ogóle wszystkie tropy z czarnoskórymi pomocnikami bohatera by
ale wiedziałeś, że jest profesjonalistą? Bo było 6 sekund montażu, jak się bije z Artemisem. Okej. Okay. Tak samo jak ta wybiła... Ta jego, to była siostrzenica?
To była siostrzenica, w książkach to jest jego siostra w ogóle młodsza.
Tak, która tutaj nie miała nic do roboty i była tylko po to, żeby wiesz...
Kiedy?
Żeby...
No ta dziewczynka taka mała, gdzie pokazano nam, że Artemis ma jedną przyjaciółkę. Była taka mała dziewczynka.
Ale tylko czarnoskóra była.
No tak, tak. I ona w tym filmie jest po nic.
No jest po nic.
No to mówię, że w książkach to była jego siostra, jest... a nie jego siostrzenica. Okay. Ale to whatever, dobrze. Szczegół.
I no, wiecie... Tu jest, zdaje się, tą... jest jakoś związana z tym lokajem, nie?
No jest jego siostrzenicą.
Okay.
Powiedziałam to już 2 razy, ale mnie nie słuchasz, bo piszesz na telefonie.
muszę coś sprawdzić. Już złapałem.
Więc tu jest taki trochę ten trop, że to jest taki lokaj, trochę wiecie, jak lokaj Batmana, że on tak go, nie wiem, wychowuje go, opiekuje się nim, ale ten film w ogóle tego nie pokazuje. Nie mamy żadnej relacji, no nie? Nie. Między tym małym chłopcem, a tym typem, który powinien być, wiecie, jego drugim ojcem, tak? No bo film sugeruje, że on jakby właściwie więcej czasu spędza z tym butlerem, Ale w ogóle nie ma tego, nie? Jakby w mojej głowie domyślam się, że o to chodziło, ale w ogóle tego nie ma, więc po tym jak pan Butler umiera, to miało być nam przykro, ale nie jest, bo nic o nim nie wiemy.
W ogóle podobało mi się też to, jak czytałem o książkach, to tam było też powiedziane, że najprawdopodobniej jakby jedną z rzeczy, która wpłynęła na to, że Artemis jest tym negatywną postacią, tak, w sensie, że no nie jest, nie ma tak kryształowego serduszka jak w filmie, no to między innymi wynika z tego, że właśnie jego ojca nie było w ogóle w jego życiu, nie?
No,
że
on cały czas nie ma ojca, to w ogóle jest...
Więc kurczę, wiesz, masz w tym filmie z kolei ten idealny motyw z tym ojcem, który jest Colinem Farrellem, więc sobie myślisz, kurczę, fajnie było mieć tutaj Colina Farrella jako ojca, a on od razu mówi, nie, sorry, Artemis, muszę lecieć gdzieś tam, nie? I to był prosty sposób na to, żeby w ogóle zarysować tego Artemisa właśnie jako kogoś, kto no, przekuł jakoś tą swoją samotność i frustrację z tego, że nie ma jego taty nigdy, no właśnie w te rzeczy, które robi w tym filmie, na przykład, że tą wróżkę sobie tam zamyka na jakiś czas, nie? Ale oni w ogóle sobie nie skorzystali, nie czaję tego zupełnie.
To jest złe to, że jest wszystko takie sielankowe, nie? Że tutaj w ogóle nie ma żadnego konfliktu takiego, żeby on był w jakiś sposób rozbity, nie? Wiesz, między jakimiś rzeczami, nie? Tutaj wszyscy chcą dla niego, wiesz, dobrze, od razu się zaczyna kumplować z każdym, bo wiesz, i ta elfica, wróżka to jest, tak? To są wróżki. Ta short, jak się pojawia, to ona też, oni od razu się praktycznie zakumplowują, nie? Zaraz jej ten lokaj przywołuje tą swoją siostrzenicę, ona też jest super spoko, jest kumpelsko, ojciec jest aniołem dla niego, nie? Wiesz, tym, wiadomo, że znika, nie? Ale jak już jest, to sobie siedzą, wiesz, razem, on mu opowiada o tych wszystkich tam gnomach i wróżkach i wiesz, wesoło jest. Jest ta scena tego montażu, jak on z tym ojcem, wiesz, tam siedzi i Colin Farrell ma najbardziej przerażający sztuczny uśmiech, jak, wiesz, tam opowiada coś, nie? I cały czas tak jest, nie? Że, no mówię, nic tutaj nie ma takiego, żeby, wiesz, on był rozbity między czymś, nie? Wszystko mu wychodzi, nie? To cała ta walka, tutaj nie ma żadnej stawki w tym filmie, nic.
No, jako że to jest film z Disneya, to oczywiście matka nie żyje. Mimo, że w książkach żyje. I...
Ale też mówią, jaka ona była cudowna, jaka była piękna, urocza i w ogóle.
I tak, ale generalnie ona, no tak jak czytałam, to właśnie ta matka jest bardzo ważną taką motywacją dla naszego bohatera, zwłaszcza w tym pierwszym tomie, bo to dla dobra swojej matki on trochę robi złe rzeczy. A generalnie tutaj niby przeniesiono to na tego ojca, no ale tak jak właśnie Radek powiedział, jakby to potem w ogóle nie wybrzmiewa. W każdym razie, jako że to jest film Disneya, no to matka musi nie żyć. No i na samym początku nasz tutaj ojciec, czyli Artemis Fowl Senior, wyrusza gdzieś i zostaje porwany. Dowiadujemy się tego z wiadomości. I przy tym jak zostaje porwany, prosto ze swojego statku, którym tam płynął gdzieś, no to cały świat dowiaduje się, że on tutaj jest prawdopodobnie wielkim złodziejem, nie wiem, rzeczy z muzeum, czy coś. I generalnie, że wszyscy go poszukują. I Artemis dopiero w tym momencie się chyba o tym dowiaduje, tak? Jakby, ja nie wiem, co on myślał, że robi ten jego ojciec, bo potem jest scena, jak on idzie do jego gabinetu i odnajduje te wszystkie gabloty z rzeczami, to wygląda jak British Museum, też wszystko jest ukradzione, no tylko, że prawdopodobnie jest chyba ukradzione tym wróżką. Jeśli dobrze rozumiem, bo w sumie film też tego tak do końca nie tłumaczy.
Ja po tym filmie nie wiem, czym są wróżki, więc no, nie skupiamy się na szczegółach.
Było tak, że oni kradną te rzeczy, żeby jakieś te skorumpowane wróżki na tym swoich łab nie położyły, te wszystkie przedmioty, nie? Że oni
tak,
je ukrywają.
Bo to są tak potężne te przedmioty, że trzeba je chronić.
Tak, i one tam sobie siedzą w tym jego domu, ale to jest dopiero, no, jakby Artemis o tym nie wie, bo on dopiero w tym momencie się dowiaduje, że te wróżki są prawdziwe. Bo w ogóle do tej pory myślał, że to tylko legendy, które mu tam ojciec na dobranoc opowiada, a teraz znajduje te wszystkie rzeczy i orientuje się, że to jest prawda. I w ogóle jest super zaskoczony, więc po raz kolejny no nie jest jakiś taki bardzo mądry, nie? Czy domyślny. Jakby co on myślał, że robi ten jego ojciec przez lata? Że co jest, nie wiem, uczciwym kupcem?
Ale moje rzeczy, no. Kupuje na AliExpress i...
I musi osobiście pływać statkiem, żeby te rzeczy za AliExpress dopływały?
Ale jak to wyszło, że on jest tym niby złodziejem i złoczyńcą, ten ojciec?
No wiadomości powiedzieli, BBC doniosło.
A jak oni do tego doszli? Jak tego ojca w ogóle prowadzi, że co, statek znaleźli?
No, że na statku tam były jakieś rzeczy ukradzione.
Okej.
Jakby, bo tego ojca porwała ta zła wróżka w kapturze. Opal jakaś tam.
Koboj. Koboj, jakoś tak. Koboj chyba.
I ojciec wisi cały film na jakimś pnączu.
No, więc generalnie Artemis ma trochę, no taki ma dzień konia, jak to się mówi u nas.
Ale jest niewzruszony tym, cały czas pokabieną twarz.
Bo wiecie, rano się dowiaduje, że jego ojciec porwany, zniknął ze statku, jego ojciec jest złodziejem, wróżki istnieją, a potem jeszcze dostaje telefon od tej złej wróżki, która mówi, że porwałam twojego ojca, musisz mi wręczyć Akulosa, nim 3 dni upłyną, bo inaczej twój ojciec umrze. No i generalnie ta wróżka nie jest za sprytna, bo ten Artemis, no, nawet nie wie, o co chodzi, nawet nie wie, czego ma szukać. Dowiaduje się właśnie,
złoty,
że
złoty żołądź, no.
Ja bardzo, bardzo, bardzo lubię w tym filmie, że to jest film przygodowy, gdzie wszystkie artefakty są w jednym domu, w jednym miejscu. Nie trzeba się nawet ruszać. Nawet ten najważniejszy.
Trzeba wziąć podróż nawet.
Nie? Wyobrażacie sobie taki Indiana Jones, który ma wszystko w domu, nie?
Wszystko, wszystko w domu, no.
Musi tylko pokój
zmienić. Ojciec przychodzi i mówi, no tu, synku, w domu, tu mam, w drugim pokoju.
A to będzie jak ten nowy Indiana Jones, gdzie on już jest stary i po prostu dalej niż do kolejnego pokoju, to już nie może być.
Nie może dojść, to tak wygląda. A w ogóle, bo ktoś może pomyśleć, że my sobie tak heszki robimy, że wszystko w jednym domu. Nie, ten film się naprawdę rozgrywa w jednym domu. Wszystko, cała akcja.
Dokładnie, po tym jak Artemis poszedł do szkoły na samym początku filmu, żeby z niej wyjść, to on potem już nie opuszcza tego domu, nie? Jest na terenie posiadłości, jakby tak. Wychodzi czasem poza dom do ogrodu, ale tak poza tym to on się nie rusza z miejsca.
Wszystkie artefakty mają
poza
w domu,
epilogiem.
Ze złoczyńcą gadają przez telefon, a żeby ojca uratować, który jest tam gdzieś na drugim końcu świata, wystarczy cyk, teleportować, nie? I to jest
jedyne sytuacje, w których jacyś ważni bohaterowie są poza domem Artemisa, to tylko dlatego, że jeszcze tam nie dotarli, nie? Ale i tak wszyscy się tam zbierają.
No, więc teraz mamy przeskok do Krainy Wróżek i dowiadujemy się,
która
że...
wygląda jak cholerny Blade Runner w ogóle.
Pod ziemią, tak? We wnętrzu ziemi? Gdzie w ogóle jest ta Kraina Wróżek? W jądrze ziemi, nie? Tak to wyglądało.
To wygląda dokładnie jak Valerian. Jak ktoś chce sobie to
wyobrazić... Nie, Valerian był ładny. Tam Valerian przecież ładne wszystko było. A tutaj to wszystko wygląda jak taki Blade Runner po prostu. Jeżdżą tym pociągiem takim obskurnym w ogóle. Wszystko jest takie ciemne,
no, brzydkie. No i pierwsze co widzimy to więźniowie, którzy idą za kuci w kajdanach. W ogóle
no, idą do takiego...
wygląda jak jakieś, wiecie, Guantanamo, nie?
Ta, jeszcze idą do takiego pociągu, który wygląda jak taka metalowa pułapka po prostu. Kurde, w ogóle... I te wróżki żyją po prostu same z siebie pod tą ziemią w ogóle. Kurde, to...
Ale wiesz, że to jest... Wiesz, że Kenneth Branagh chciał sobie wyobrazić coś takiego najbardziej, wiesz, obskurnego i, wiesz, takie miasto. I od razu jedyne, co pamiętam, to Nowy Jork z lat 70, nie? I dawaj, robimy na podstawie tego, nie? I to tak wygląda.
No, tak więc na stacji metra w jądrze ziemi mieszkają wróżki i poznajemy naszą główną wróżkową bohaterkę, czyli Holly Short. I na początku myślałam, że to jest Artemis w przebraniu. Autentycznie, jak ona się pierwsza pojawia na ekranie, to byłam przekonana, że to po prostu jest ten chłopiec, który już udał się do Krainy Wróżek, tylko przebrał się za wróżkę, a potem się okazało, że nie, że to jest pani wróżka, która jest żołnierzem.
Ja przez jakiś czas ja byłem pewien, że to jest po prostu Artemis. To już właśnie ta pierwsza
mają identyczne rysy twarzy, co to no, się stało?
W ogóle ta pierwsza połowa filmu jest taka nudna, nie? I my byśmy wtedy, pamiętam, strasznie zmęczeni i tak troszkę przyspialiśmy i ten... Ja w którymś momencie albo przysnąłem, albo tak, nie wiem, albo po prostu na chwilę odpłynąłem i tak wracam do tego filmu i tak patrzę, mówię, o, kurde, z jakiejś zielonej zbroi biega, no dobra, nie? I przez jakiś czas próbowałem poskładać fakty, jak to się dzieje, że on jest w ogóle jest w tym miejscu, a tu jest w innym miejscu i ma zbroję. I dopiero potem skumałem, że to są dwie różne postacie, co trochę ułatwiło mi sprawę, ale tak jest faktycznie. I co więcej, o tym... Te kostiumy tych wróżek są takie identyczne, po prostu. Wyglądają wszyscy jak zielony goblin z Spidermana Raimiego. Jakby sobie myślisz sobie, o, okej, to ta technologia, którą Norman Osborn opracował, po prostu weszła do użycia, nie? I wszyscy zaraz
tak miały. Ja kocham, jak jest wtedy to powolne tak pokazywanie właśnie tego świata wróżek, tego obskurnego i ten, jest ta Holly Short i nagle wbija ta Judi Dench w tym kostiumie. Ja myślę, że wtedy się przewrócę, naprawdę, nie? Jak ona tak, nie? Judi Dench, nie?
No, cały czas to grała się z takim podejściem, jakby grała takiego, wiecie, szefa policji z lat 80., nie? Tak. Jest taka, wiesz, wypierdalaj z mojego biura, nie? Tak. Ale dobra, masz tę sprawę, nie? Tylko tak. Doprowadź się do końca.
Oddaj odznakę, nie?
Że no, oddaj odznakę, nie?
Ona jest. Oglądaliśmy ten taki zły film Samurai Cop i tam jest ten szef policji.
O, to jest
policji. Judi Dench.
Nie, tam ten szef jest lepszy. Zdecydowanie. No ale to jest ten typ, nie? Jakby widzisz, że po prostu, nie wiem, chciała zagrać kiedyś takiego typa.
No, tak.
No niestety jest wróżką przy okazji, no ale trudno.
Jakby specjalnie dla Judi Dench jakby zmienili płeć tej postaci, z tego co czytałam, no bo w książkach to jest mężczyzna, jakby tutaj nie było chyba pomysłu od początku, że to musi być koniecznie, nie wiem, właśnie kobieta, ale Judi Dench ponoć chciała zagrać coś innego.
Więc... A żeby nie było, Judi Dench jest super w tej roli, bo widać, że ona ma tam kupę radochy, plus to jest naprawdę kapitalna aktorka, że nawet z takim materiałem potrafi coś wyciągnąć.
Jeśli masz zmienić płeć, to dla Judi Dench, nie? Ja bym zmienił płeć dla Judi Dench, co dopiero...
Przecież w Kotach też zmienili płeć dla Judi Dench. W Kotach też jej postać jest facetem.
Hej, przecież M zmienili w Bondzie na kobietę Judi Dench.
Judi Dench zagra wszystkie męskie postacie w historii, nie?
No, tak więc wow, rozwikłaliśmy to zagadkę.
Jakby teraz powstawał, nie wiem, nowy Władca Pierścieni czy coś, to by było Gandalf, nie? Judi Dench.
Gandalf, tak. Jak szukają nowego Logana, nie? To Judi Dench, Marvelu.
profesora X na przykład, nie? I będzie Judy Dench.
Łysa!
I ja jestem pewien, żeby zrobiła świetną robotę. I stwierdził, kurde, najlepszy profesor X w ogóle, nie?
No, to rozwikłaliśmy część zagadek. Dobra, to wracając do fabuły. No więc wróżki szukają tego magicznego żołędzia, Akulosa. I to jest ten żołądź, którego szuka też Artemis.
To jest niesamowicie potężny.
I w ogóle wszyscy tego szukają. To jest ten MacGuffin filmu. I generalnie Judy Dench wysyła na ziemię wszystkie patrole wróżek, jakie ma, żeby tego szukały. Poza Holly. Ale Holly nie wysyła, bo ojciec Holly wyniósł tego żołędzia ze świata wróżek i teraz jest uznawany za zdrajcę. A później się dowiadujemy, że ojciec Holly wyniósł tego żołędzia, bo był dobrą wróżką i nie chciał, żeby ten żołądź wpadł w niepowołane ręce tych złych wróżek, które porwały ojca Artemisa.
Więc
wyniósł go na
ręce.
Ziemię i przekazał go ojcu Artemisa, który go schował w swoim domu. I potem umarł.
Wszyscy wiedzą, że jest jego dom.
Ojciec Holly. Więc generalnie wątek Holly w tym filmie to będzie wydostać się na ziemię i oczyścić imię swego ojca.
To się samo dzieje. Tak jakby, to jest tak zawsze, że no muszę oczyścić swoje imię albo oczyścić imię ojca. To zawsze w tej chwili to się dzieje samo, nie? Jakby tak po drodze. Nigdy nikt nie musi nad tym faktycznie aktywnie pracować.
Ja jeszcze dodam tylko, że jest cudowna scena, jak Judy Dench zapowiada desant i to jest takie, wiesz, jak z Leona Zawodowca. Nie, że potrzebuje wszystkie oddziały. Jak to wszystkie? Wszystkie, nie? I nagle wiesz, leci armia, armada, nie? Z tą Judy Dench, z tym kurde hełmem Ironmana na głowie, nie? Jezu, kocham wszystko, co jest w tym filmie Judy Dench, ona jest cudowna. Naprawdę, jak ona stoi na tym mostku, jak ten dugierka, nie? I te wszystkie widzisz statki, które tam koło niej są, nie? Mówię, fuck, to jest, będzie piękne kino wojenne, nie? No niestety nie było.
No, generalnie w siedzibie wróżek poznajemy też kilka innych postaci. Poznajemy na przykład pana Centaura, który jest po to, żeby był. Jest takim naszym token Centaur character.
On tak pięknie w tle przebiega. Tak uiii! No, naprawdę, to są takie dokładne sceny.
Jest też krasnolud, właśnie ten za nami, Mulch Diggums, który jest krasnoludem, który przez przypadek urodził się bardzo, bardzo duży i generalnie jego pragnieniem jest to, żeby ktoś go zmniejszył. Ale to nie jest wątek w jego filmie, jakby to się nie dzieje. On jest złodziejem i poznajemy go, jak idzie w kajdanach właśnie zakuty, do tego łagra go wrzucają. I on zna się z Holly, ale to nie jest istotne w sumie potem. I to tyle. Jakby on ma potem taki mikrowątek, że mieszka w jednej, jakby wrzucili go do jednej celi z goblinami i gobliny to tutaj są takie straszne sybiksy.
I to są gobliny, które wyglądają jak gobliny z Trolla 2, warto to zaznaczyć, że one mają dokładnie te same rysy i ten sam projekt. Oczywiście ładniej wyglądają, ale ktoś się inspirował na pewno.
I słuchajcie, gobliny mają taki feature, że ich skóra nie płonie, że one mogą generować ogień, nie wiem, nie chcę powiedzieć dziać ogniem, ale generalnie mogą ogień i same nie płoną i to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo poza zabawną scenką w więzieniu goblinów w ogóle nie ma w tym filmie, ani w tej fabule, ani w tym świecie, nie wiem, nie biorą udziału w żadnym ataku. Generalnie wszystko, czego się dowiadujemy o goblinach, to jest kompletnie niepotrzebne nikomu.
No, ale to ma tyle sensu, co słuchanie przez tego krasnoluda power ballad z lat 80.
Ja obejrzał Strażników Galaktyki i stwierdził, kurwa, dobry motyw.
No w ogóle, kurczę, ten film, nawet jak o nim opowiadam, to on się tak rozłazi. Generalnie, przechodząc może bardziej do sedna, Holly pod pretekstem i przyjęcia innej misji dostaje się na ziemię, bo jakiś troll uciekł. Nie wiem, jak to się dzieje, że
tak,
z jądra ziemi
ludzi,
trolle są w stanie uciec do świata ludzi. Jest w jakiejś włoskiej wiosce i się wpieprzył na wesele. I generalnie no troll jest... pierwsze co robi, chce pożerać ludzi, no i wpada Holly, która ma go powstrzymać i odesłać do więzienia w świecie wróżek.
Znaczy to jest jedno z niewielu spoko scen w tym filmie, w sensie one mają sens pod tym względem, że ci chociaż pokazują, jak działają te wróżki, nie? Że okej, coś się dzieje, coś z tego świata magicznego się przydostaje tutaj, no to one przelatują i czyszczą sprawę, tak? Jak faceci w czerni.
Tak,
błyskają
dokładnie.
Ludziom, tak? Tym urządzeniem do wymazywania pamięci i z głowy. Chociaż wiesz, o co chodzi, do czego jest ta scena.
To, że widzisz, nie wiesz, jak w ogóle... Nie wiesz, jak te istoty w ogóle się wydostają do świata ludzi, czemu, jakby...
No, tego nie muszę wiedzieć.
Jakby generalnie ta konstrukcja świata jest jednym z najgorzej zrobionych konstrukcji świata, chyba jakie widziałam kiedykolwiek. Generalnie...
Znaczy, wiesz, ja to jeszcze kupiłem w ten sposób, że oni byli jednak dla mnie te wróżki takim Green Lantern Corp. Nie? Że oni mieli po prostu reagować, one miały reagować, że one po prostu wyłażą czasami te magiczne stworzenia, bo tak jest, nie? No taki troll może się tam przebić przez tą ziemię, nie? Gdzieś tam wyleźć i one po prostu muszą być tą siłą szybkiego reagowania, nie? Że działają właśnie jako te takie bajkowe wojsko, nie? Które ma szybko wbijać i...
Recon. Leprechaun.
Tak, no.
No, tylko że wiecie, równo, mamy tą złą wróżkę, która porwała ojca Artemisa, no i celem złej wróżki jest zdobędą żołądź, a wtedy zaatakują ziemię i przejmą kontrolę nad ziemią i zabiją wszystkich i będziemy mieszkać na ziemi. Tylko że ma trolle, mogłaby to zrobić mając trolle, nie musi mieć do tego magicznego żołędzia, który teleportuje ludzi i rzeczy.
Ten żołędź robi wszystko, jest super magiczny. Tak nam mówią przez cały film.
Generalnie też trudno powiedzieć, jak w ogóle działa hierarchia w tym świecie wróżek, no bo ja cały czas myślałam, że dowodzi Judy Dench, ona jest tam najwyżej. Okazuje się, że nie. Jest jakiś typ, którego ta nasza zła wróżka też trzyma w więzieniu i ona go potem wypuszcza, żeby on był jakby jej wtyką w siłach tych dobrych wróżek. No i to jest jakiś losowy typ, który nagle przychodzi znikąd i zaczyna rozkazywać Judy Dench. I nigdy się nie dowiadujemy, kim on jest, jak działa hierarchia w tym świecie, czemu on pomaga złej wróżce, czy on też jest zły, czy robi to, bo jest szantażowany, czy robi to, bo... I ten wątek też nie, ten wątek nie ma końca. Jakby on co jakiś czas mówi Judy Dench, co Judy Dench ma robić i to tyle.
Bo to nie, tam w ogóle było wszystko przypadkowe w pewnym momencie, że on nagle przejął dowodzenie, później Judy Dench powiedziała, a... jebać to, włączcie tą magię z powrotem.
Stary szef tutaj
no tak,
policji,
ale
tak?
Wiecie, nawet nie wiem, kim on jest, w jakiej oni są relacji, czy coś grozi za to, że go nie posłucha. Dlaczego właśnie on współpracuje z tymi złymi, jakby absolutnie nie wiemy tego. Więc, dalej są żadne, jak nie wiemy tutaj, tego, nie? To...
W ogóle bardzo przeszkadza to, że jest taki natłok postaci, nie? Że cały czas kogoś dodają, nie? Jak właśnie jak tą, od tego butlera, tą dziewczynkę, po co ona tam była, nie? Zamiast rozwinąć te postacie, które już są, to oni tylko dorzucają do pieca. Dorzucają, rozwijają, nie? I jest coraz tego więcej. I robi się straszny bajzel, nie? Jak już masz tych postaci i już wiesz mniej więcej, co się dzieje, wiesz, że tam cała armia wróżek się wbiła i już mają tą walkę, to jeszcze dawaj trolla jeszcze tam wrzucimy, jeszcze żeby się działo, nie? I zupełnie nie wiesz już, o co się stawka toczy, nie? Z kim, co tutaj się ma wydarzyć i gdzie to dąży? A jak wiemy, na koniec to nie dążyło donikąd, bo oni bardzo chcą sequel, którego nie będzie.
Opal Cowboy, tak się nazywa ta postać. Cowboy. Jest z gatunku pixie.
No czyli z tego, co bo... te nasze, co na przykład Holly, tak?
Ja nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem. W ogóle jest masa rzeczy, które w tym filmie ja tak trochę rozumiem. I pewnie trochę sobie dopowiadam, żeby to się mi się trzymało kupy, nie? Ja rozumiem, że wróżki to są te wszystkie magiczne stworzenia i po prostu na te wróżki się składają jeszcze inne gatunki, w sensie, że właśnie pixies, trolls, tego typu rzeczy, no, to wszystko są fairies, tak? Czy...
No nie wiem, ja myślałam, że fairies to są te, co mają skrzydełka. A trolls to nie są fairies, bo pan, na przykład Artemis powiedział, że do jego domu nie mogą wyjść fairies, bo nie wiem... Tak powiedział i to jest ważne, ale troll może i krasnolud może, więc oni nie mogą być fairies. Mm-hmm. Więc tak, fairies to są chyba tylko te jak Holly i te jak Judy Dench,
tak,
nie?
Tak, bo tam było, że trzeba było je zaprosić, nie?
Tak.
Do środka.
Jak wampiry,
no.
No, więc konsensus jest taki, że Holly wydostaje się na ziemię, pacyfikuje trolla i później ucieka właśnie, szuka, jakby biegnie do miejsca, ostatniego miejsca, gdzie widziano tego jej ojca, żeby dowiedzieć się, o co chodzi.
Patrz, elfy to też gatunek fairies. W ogóle nie czaję. To ja nic nie rozumiem z tego świata. W sensie wpisałem sobie Holly Short i mówię, zobaczy, czy ona też jest z gatunku pixie, czy może są jakiś inny rodzaj fairies tutaj. I tu jest napisane elf. Po prostu elf. Nawet nie jest napisane, że fairy czy coś. Elf.
Ja to kocham, jak jest
elf. Nawet jest jeszcze elf human hybrid. To już w ogóle...
To jest ten moment, że chciałam powiedzieć, że miałam taką teorię przez pół filmu, że ojciec Artemisa jest też ojcem Holly, bo ona najpierw szukała tego ojca i nie widzieliśmy, że ten ojciec nie żyje, nie widzieliśmy, że po prostu on się znał z ojcem Artemisa, więc ja sobie tak w głowie wymyśliłam, że to jest pewnie ten sam ojciec i że jak Colin Farrell znikał tak na długi czas, to po prostu miał drugą rodzinę w świecie wróżek i dalej uważam, że mój pomysł był trochę lepszy niż to, co dostaliśmy.
No bo Judy Dench też jest elf. Więc elfy to też musi być rodzaj fairies w takim razie. Mm. Więc czemu nie trolle? Czemu nie inne gatunki? Czemu one są poza nawiasem?
To jest przepiękne.
To też dużo pytań.
Żałuku, moim ulubionym wątkiem tej dyskusji jest Łukasz zagubiony w odnośnikach. Na opowieści dla dzieciaków.
Czekajcie, bo ja próbuję powiedzieć w połowie, nie jesteśmy nawet w połowie. Widzicie, jaki ten film jest wielkim bajzlem.
Jesteś w połowie, to już prawie koniec.
Więc w momencie, jak Holly leci pod drzewo, gdzie był jej ojciec, okazuje się, że Artemis jego lokaj zostawili tam pułapkę, bo to jest jakieś super ważne drzewo elfów, o którym przeczytał w książce ojca i łapią Holly i zamykają ją w klatce w domu Artemisa.
Ale skąd oni wiedzieli, że ona tam przyleci?
Bo Artemis to przeczytał w książce.
Ale skąd oni wiedzieli, kiedy to przyleci tam ktoś?
Przypadek, jakby...
Oni tam chcieli siedzieć latami?
Było dużo zbiegów okoliczności, Radku. To.
Artemis jest super inteligentny, wiedział to. Obliczył to.
Obliczył prawdopodobieństwo.
Myślę, że jest łatwiej to obliczyć, niż sklonować kozę, Radę.
Ej, a po co on klonował tę kozę?
Bo mógł.
Bo jest super.
A gdzie teraz jest ta koza?
Umarła, bo klony kozy żyją, nie?
Tak. Umówmy się, jakby ktoś z nas nauczył się klonować, no to było super.
Ja bym klonował kozy.
Tak. Ja bym był super inteligentny, to bym sklonował.
No ale właśnie, nie byłoby tak, że sklonowałeś jedną kozę i wystarczy.
No może stwierdzić, że sobie nuda. W sumie nic z tego ciekawego.
Widziałeś tą kozę w filmie.
Koza jak koza, nie? No i właśnie nawet kozy nie pokazali. Jakby to była jego ulubiona koza, czy coś.
A oni pokazali ją, to była ta uśmiechnięta taka w pewnym momencie, nie? Że oni mówili, że sklonował kozę. Był taka
scena, tam była, koza?
Tak, było, że sklonował kozę i było takie zdjęcie uśmiechniętej kozy.
Ale potem ta koza była w tym filmie?
Nie, ale ona była pokazana na zdjęciu. A nie, później w filmie nie. W ogóle właśnie, jakby później było, że ta koza jest jakaś super i by zaczęła roznosić te, wiesz, fairies wszystkich, którzy tam atakują.
Jakby tak wpadła i tak, wiecie, różkami i kopytkami.
Już w ogóle, że to taka koza jak Bane, wiesz, takim mięśniem, a tak stoi z tymi racicami, wiesz, tylko łeb kozy ma, ani takie wielkie, napakowane.
No, przekazał, że skonował kozę i stwierdził, że w sumie to i tak klon, to będzie na niej, wiesz,
eksperymentował
genetycznie i daje jej, nie wiem, jakieś właśnie geny.
On był tyle ciekawszą postacią wtedy, jakbyś wiedział, że on robi jakieś rzeczy, nie? Ale jakbyśmy wiedzieli, że on coś robi, nie? A nie tylko mówią, jaki on jest super.
To ode mnie apel, słuchajcie, wytłumaczcie mi, o co chodzi z tymi gatunkami tutaj. Co jest fairies, co nie jest fairies i czemu jedne się zaliczają do nich, a inne nie. I możemy iść z sobą
dalej. Nie
wiem,
kto ma ci to wytłumaczyć, ale...
No, na pewno są te osoby, które czytały książkę.
No i... tak, ale ja myślę, że ten film ma głęboko w poważaniu. Ma tam, gdzie Malch Diggums pożeraną ziemię.
No, po prostu...
To jak było w książce.
A no to ja się nie dowiem, chociaż w książce było. Bo może faktycznie, może jest tak, że film trochę inaczej do tego podchodzi, nie wiem.
Dobrze, więc Artemis...
No, trzymają w tej klatce, która wygląda jak klatka na świnie po prostu. Taka jest zbita z jakichś desek.
Tak, ale w środku domu. Ja generalnie tak, że w jakimś momencie zamiast ścian mamy te pręty klatki. Jakby od zawsze było to przygotowane w tym domu.
To wygląda właśnie jak taka, wiesz, taka zbita... Jak te klatki, co Joe Exotic stawia na te tygrysy tymczasowo, żeby je przewieźć, coś takiego. I myślę sobie, kurczę, w tym filmie wszystko jest takie, wiesz, takie mega przerysowane. Wyobrażasz sobie, że jak on ma klatkę na wróżki, to będzie taka klatka jak Bondowski Wylan, taka, wiesz, ze stali zrobiona w ogóle, taka idealnie prostokątna, ale nie, to jest taka zbita po prostu z jakiejś dykty czy czegoś. I ma taką jedną tą, taką jakby okienko z przesuwanym tym zaślepką. Dosłownie, po prostu jakbyś sprawdzić, czy świnie jeszcze żyją, nie? Które przewozisz. I nie wiem, czy... Oj, może to była autentyczna po prostu taka klatka, którą wzięli z jakiejś ubojni czy czegoś.
Może po tej kozie.
Po tej kozie, no, zostało faktycznie. Jest co za życie tej kozy.
A słuchajcie, i teraz w ogóle zaczynają się dziać dziwne rzeczy, bo tak, Artemis łapie tę wróżkę, no ale Artemis nie potrzebuje wróżki, Artemis potrzebuje żołędzia. I Artemis wie, że ten...
Najgorsza przygodówka świata.
Słuchajcie, Artemis wie, że żołądź jest gdzieś w jego domu, ale nie potrafi go znaleźć, mimo że jest super inteligentny.
Potrzebuje żołędzia.
Słuchajcie, wiecie, jaki jest jego plan, drodzy słuchacze i widzowie? Otóż jego plan jest taki, że aha, złapałem wróżkę, teraz zrobię tak, że powiem, że żadna wróżka nie może wejść do mojego domu, więc wróżki będą musiały przysłać krasnoluda, który wkopie mi się do domu, a krasnoludy są łase na skarby, więc jak ten krasnolud wejdzie do mojego domu, to na pewno sam od razu znajdzie żołędzia w skarbcu. To jest plan Artemisa.
I powodzi się,
ale gdzie ma kurwa.
Bo Artemis najmądrzejszy.
Jest genialny.
Jest najmądrzejszy.
No widzisz, jakby... nie ogarniamy, naszymi małymi rozmowami nie ogarniamy po prostu geniuszu tego planu.
Ja wciąż nie wiem, czy ten krasnolud to był znam jego ojca, czy to był przypadek, że wysłali tego krasnoluda.
Z cyklu dopowiadam sobie fabułę, żeby to miało sens. Ja skumałem, że jak go prowadzą na początku w tych kajdanach, to że go prowadzą właśnie dlatego, że on współpracował z ojcem Artemisa i złapali go w trakcie tego.
Moim zdaniem to był po prostu losowy rabuś, którego złapali.
Więc w związku z tym ja sobie połączyłem fakty, że po prostu jakby ten krasnolud i ojciec Artemisa byli kumplami, od dawna współpracowali ze sobą od jakiegoś tam czasu. Dlatego jak on się tutaj pojawia, coś tam rzuca takiego, że no, ten młody jest dobry. To zupełnie jakby wiedział, że jest częścią tego planu Artemisa w którymś momencie.
Opowiada retrospektywnie, kiedy już jest częścią planu Artemisa.
Ale słuchaj, nawet jak on jest częścią planu i był przyjacielem ojca, skąd Artemis o nim wie? Artemis nie wierzył w gnomy, wróżki i w te wszystkie...
I skąd wie, że ten typ jest akurat w więzieniu u Judi Dench, więc że Judi Dench będzie chciała wykorzystać więźnia, którego ma i obieca mu w zamian coś, jak on się wkopie do tego domu.
No przecież to oczywiste. Coś nie wziął, to wiesz takie rzeczy.
I słuchajcie, i druga rzecz, którą muszę teraz zaznaczyć, bo ona będzie mi potrzebna na końcu. Generalnie wróżki mam taką kopułę, która zatrzymuje czas. No i jak jest ta scena z trolem wcześniej, no to my jako widzowie poznajemy, jak ta kopula działa, bo w tej kopule jest zamknięta cała ta scenka rodzajowa, czyli troll walczący z ludźmi i tam czas płynie wolno, wtedy wróżki mogą tam wlecieć i uratować wszystkich, zanim troll ich pożre. No i tutaj wróżki stosują kopułę w odwrotny sposób, czyli jest zamrożone wszystko na zewnątrz, czyli jest zamrożone całe życie na ziemi, a czas płynie tylko w domu Artemisa i przyległościach, gdzie wróżki przepuszczają desant. No i Artemis rozwala im tę kopułę. Okazuje się, że od momentu rozwalenia kopuły jest jeszcze 30 minut, kiedy ona działa. Bo tak. I słuchajcie, Artemis grozi wróżkom, że on powie wszystkim ludziom na ziemi, że wróżki istnieją, że świat wróżek istnieje. I że dlatego w ciągu tego pół godziny, to jest ten czas, kiedy wróżki mają, żeby rozwiązać sprawę między wróżkami i Artemisem, no bo inaczej, no to jak ta kopuła padnie, no to wszyscy zobaczą. Czemu on tak szantażuje te wróżki? Nie wiadomo. Wróżki wydają się być dużo silniejsze niż ludzie. No bo mają trole, mają zatrzymywanie czasu. I generalnie ludzie wydają się nie być absolutnie żadnym zagrożeniem dla wróżek i ich świata, prawda?
No z drugiej strony żyją pod ziemią, po prostu w jakimś łagrze, więc no może...
Więc to wróżkom powinno zależeć, żeby żyć na zewnątrz, tak jak tej złej wróżce. Boże, to jest moment, kiedy kibicuję złej wróżce.
Ale wiesz, z drugiej strony myślisz sobie, kurczę, gdyby te wróżki były serio takie potężne i w ogóle, to by wyszły na powierzchni i stwierdziły, to jest nasza ziemia, od teraz do widzenia, proszę iść pod ziemię i mieszkać w ciemnościach. Więc ten świat po prostu troszkę nie działa. Może w książce jest to lepiej opisane, może ma to sens, że wróżki się pod ziemią
polubią. I tam w ogóle coś było więcej, bo oni, te wróżki mówiły, że jak usłyszały, że to faulów posiadłość, to o nie, to tam generacje faulów wcześniej, to może wiesz, ludzie jakoś przez wieki wieków zatrzymywali te wróżki przed wyjściem na ziemię, nie?
No a tu wychodzi na to, że ojciec Artemisa był w sumie tym spoko ziomem, który strzegł tej legendy o wróżkach, jak trzeba to pomógł. No coś tam sobie wyniósł jakiś dzbanek, no ale whatever, no tylko po to, żeby nie wpadło w ręce złej wróżki, nie? I generalnie później wszystko dzieje się tak jak w tym wspomnianym planie, czyli nasz krasnolud zostaje wypuszczony z więzienia i w zamian za złagodzenie wyroku przekopuje się do posiadłości Artemisa, no i tam oczywiście włącza mu się ten tryb berserkera, więc zamiast zająć się tym, po co go wysłano, no to pierwsze co to widzi przez ściany i znajduje safe i w safe znajduje Akulosa, czyli naszego magicznego żołędzia, którego wszyscy szukali.
Którego wyciąga brodą.
Tak, i w tym momencie w ogóle Artemis już zdążył przekonać Holly do tego, że w sumie są po tej samej stronie, więc żeby współpracowali, więc no mamy taką ekipę, która, można by powiedzieć, w innym filmie zbiera się, bo mamy Artemisa, mamy Holly, mamy tego krasnoluda, no i mamy tego Lokaja i tego siostrzenicę, no i oni już mają żołędzia, no i w tym momencie film tak właściwie umiera, bo mamy scenę akcji, kiedy troll wpakowuje im się do domu i się przez 15 minut bujają na żyrandolu.
To już jest kulminacja filmu, to już jest setpiece w ten wieńczący cały film, więc już dotarliśmy do końca.
A później Holly używa Akulosa.
A jeszcze zapomniałaś o bardzo ważnej scenie.
Przepraszam.
Podaj mi rękę. Przyjaciele na zawsze.
A nie, jeszcze stwierdza Artemis, jeszcze... który przez 15 minut rozmawiał z Holly.
Jeszcze była postać, która umierała i mieliśmy być emocjonalnie zaangażowani, bo widzieliśmy, że oni przecież byli tak blisko dla siebie. Tak nam film mówił.
Jedyne co jest w głowie to o nie, teraz po prostu film będzie w 100% biały, nie?
Przepraszam, jest jeszcze mała czerwona dziewczynka, która nic nie robi. Która potem też jest super mądra i...
Ale kanapki robi, więc to jest jej rola generalnie.
Ej, ale ja o niej zupełnie zapomniałem w drugiej części filmu. Nie pamiętam za cholerę, że ona jest...
Tam jest taka scena, jak ona ucieka przed trolem i krzyczy
no kurwa, znowu trolu, nie. Kanapkę robiłam. Artemis, chcesz kanapkę? Może pomóc, zrobię kanapkę.
Słuchajcie, w ogóle w tym momencie film w ogóle przestaje mieć jakikolwiek sens, bo tak, Artemis znajduje Akulosa, no i ta zła wróżka jakimś cudem, nie wiem, wyczuwa, że Artemis znalazł Akulosa, nie wiem, jak się o tym dowiaduje. I w tym momencie zamiast, no nie wiem, umówić się z Artemisem na jakąś wymianę, ja ci oddam ojca, ty mi oddasz żołędzia, to ona postanawia, haha, to ja teraz zabiję tego ojca. Zabiję jedyną kartę przetargową, jaką ma.
Był taki właśnie moment, nie? Że no właśnie, kurczę, nie pamiętałem, że to jest dlatego, że ona się orientuje, że tego Akulosa przejęli, tylko że był faktycznie taki moment, że ona tak nagle, aha, wydarzyło się to, więc ja teraz go zabiję.
I słuchajcie, i w momencie, jak już ma go zabić, to wtedy Holly używa mocy żołędzia.
Aż nie mogę użyć,
teleportuje ojca Artemisa do domu.
No i to jest ważne, nie? Bo ona wcześniej nie mogła użyć tej mocy, bo
wróżki blokowały jej
magia była wyłączona, ale jak Judy Dench powiedziała, dobra, włączyć magię, to wtedy już mogła uzdrowić. I myślisz sobie, kurde, to jest pierwszy film, i rozwalili w zasadzie wszystko, co się dało rozwalić, bo jak masz postać, która, wiesz, która jest w stanie uzdrawiać wszystkich dookoła, to już masz zdrową stawkę, nie? Kompletnie.
A żołądź jest w stanie robić wszystko i generalnie, no to teleportuje ojca Artemisa do domu, ogólnie, tylko że do piwnicy, ogólnie... więc go szukają przez 10 minut po całym domu.
W tym filmie ogólnie wszystko robi wszystko. Każdy robi wszystko. Żołądź robi wszystko, wróżki robią wszystko, Artemis Fowl robi wszystko i wszyscy robią wszystko. Tutaj.
Brakuje tylko kozy.
No, widać, że to jest taki scenariusz, który już po prostu był przypisywany i przypisywany, że na pewnych etapach jestem pewien, że po prostu było tak, że trzeba było dopisywać takie rzeczy na zasadzie, że ta rzecz, niech zrobi jeszcze to, napiszmy, że ona to robi, no bo inaczej by się to już nie spinało, bo coś, co wiecie, bo coś, co działało wcześniej, już było przypisane 3 razy, nie? Już nie pasowało tutaj. I ja jestem pewien, że na przykład ta dziewczynka, która robi kanapki. Ja w ogóle jest to piękna scena, jak Artemis siedzi przy tych monitorach 30. Tu, nie? I tak ogląda tą historię swojego ojca, nie? I kim jest. I on tak, kurna, moje życie straciło sens, jestem smutny, nie? Ojca mi zamknęli. Ona tak, kanapka, proszę.
Pamiętacie, czemu ona w ogóle się w filmie pojawiła? Bo ktoś musiał Artemisa nauczyć, wiesz, sztuk walki i w ogóle wszystkich super rzeczy i oni wtedy mówili, że to ona jest tą mistrzynią. I...
Ja myślałam, że ona tam jest po to, żeby było, że Artemis ma jedynego przyjaciela w swoim wieku, ale...
Ale potem się pojawia ta wróżka. Znaczy nie, ja myślałem, że wiesz, że będzie potrzebna jakaś dziewczynka, żeby, no, żeby też ta żeńska część publiki dziecięcej miała kogoś dla siebie. Ale potem się pojawia ta wróżka, więc co myślisz, okej. Okay. Swoją drogą, ta wróżka jest dużo ciekawszą postacią niż Artemis, nie? Spokojnie, no. Film o niej byłby ciekawszy. O tej wróżce, która musi oczyścić imię ojca.
Która i musi się piąć w szeregach tak, tej organizacji,
jest ambitna,
nie?
I w ogóle, kurde, to było niebo lepszy film niż o tym Artemisie i tej dużo ciekawszej postaci, która musi mu usługiwać, nie?
Przy czym jej wątek i tak jest trochę chyba zarżnięty mimo wszystko w stosunku do tego, co jest w książkach, bo w ogóle w książkach ona zaczyna od etapu, że nienawidzi ludzi, bo obwinia ludzi o śmierć swojej matki, która zginęła w wyniku jakiegoś, że tak powiem, no, styku między światem ludzi, a światem wróżek. Mhm. I dopiero właśnie jej arkiem jest to, że ona się uczy, że nie wszyscy ludzie są chujowi, że tu możemy współpracować. I ona w ogóle tam w książce jest jedyną dziewczyną w tych szeregach, tak na takiej prominentnej pozycji, więc to też jest ważne. Jakby no tutaj,
a tutaj
ma pomścić ojca.
A ty masz Judi Dench i w sumie jakby ten wątek jednej dziewczyny też troszkę mija,
no
nie?
Tak, nawet... bo masz Judi Dench, która
bo
chciała
wiesz,
być.
Jasne, no jasne, wciąż jest ich mało, nie? Więc to swoją drogą, ale już widzisz, jakby już masz przykład na pierwszy rzut oka, że można, tak? Mm. Że to już nie ma tego wymiaru.
No tak, ale widać, że scenariusz musiał powstawać wcześniej, bo tutaj są te wstawki o tym, jak ona tu oswoiła te pozycji, coś tam. I wydaje mi się, że to miał być ten wątek, tylko potem go przypisano na zasadzie, okay, a młoda jesteś, to jeszcze dużo przed tobą, nie?
No ja mam wrażenie, że masz coś, że tutaj tak, wiesz, w międzyczasie się zatarła, nie? Wracając właśnie do tej czarnoskórej dziewczynki, ja to też mam wrażenie, że wiesz, ona tutaj była, bo miała jakąś rolę po prostu w międzyczasie, ale koniec końców trzeba było dopisać coś innego, więc coś trzeba było zabrać i wiesz, i ona tak została. Nie. A no, umówmy się, ten film wiesz... nie był priorytetem dla Disneya, więc nie chciałem się pewnie zatrudnić teraz kogoś, żeby na przykład, wiesz, ostateczny kształt nadał temu filmowi, takie pierdoły powyrzucał, więc po prostu to, co było, to już sfilmowali z głowy.
Wiesz, ona może też była kimś w książce po prostu istotnym i chcieli dodać tą postać, bo była w książkach, nie? I
nie wiem, Radek,
też będzie.
Ty czytałeś?
Nie pamiętam. Ja czytałem jedną pierwszą książkę, ja nie pamiętam za cholerę.
No więc pewnie myślicie, że teraz będzie, nie wiem, punkt kulminacyjny, ale
zawsze,
nie.
Zawsze jest tak w filmach, nie? Że jakby jest ten moment, kiedy wszystko się po prostu wali. Kiedy bohaterowie są na tym najniższym punkcie, wszystko się zjebało po prostu, Hulk wyszedł, zaczął rozpierdalać miasto i musieli uciekać na farmę, żeby się pozbierać, nie? I co tak, myślę, że to tak będzie, jest... nie? Że okej, udało, jakby rozjebane wszystko, ten troll tutaj, ten i okej, udaje mi się, okazuje się, że ojciec przeżył, super, nie? I teraz ruszamy na
tak,
ostateczną
misję. Tak, że chociaż,
misję.
Nie wiem, tej złej wróżce jedziemy, że tak powiem, spuścić łomot, nie? Cokolwiek, nie.
No lecą, ale się film kończy.
No nie, jakby w tym momencie... To...
I ta mała dziewczynka tak wlepiona w szybę i tak, o, przygoda, ale super, nie? A ja tu muszę sprzątać tę posiadłość rozjebaną przez trolle.
Generalnie w tym momencie film zaczyna się kończyć, mimo że nie wydarzyło się w nim za wiele. Mimo że nie ma właśnie... Nie było punktu kulminacyjnego, nie? No nie było, jakby ten film w ogóle nie ma struktury. Ten film kończy się na drugim akcie.
Tak, bo ten drugi akt trwa. Ja mówię, dobra, będą później, polecą tego ojca ratować, nie? Wylecą z tego domu, nic. Nie kończy się, wszystko zostaje w tym miejscu. W ogóle tam są takie sceny źle w ogóle narracyjnie przedstawione i też to, które zupełnie, wiesz, wydłużają się niepotrzebnie ten film w taki sztuczny sposób, jak mamy tą scenę właśnie, gdzie ojciec powraca, nie?
I go szukają.
I mamy tego Artemisa, który biega po 10 pokojach i się rozgląda po każdym pokoju. Ta kamera, wiesz, robi te zakręty wokół niego, nie? Żeby to pokazać, że to jest dynamiczne. Ale widzisz, że oni nie mają w ogóle tam materiału, żeby... to robić, nie? Nie mają z czego lepić. I pokazujesz tego dzieciaka, który biega po pustym domu rozwalonym po 10 pokojach, nie? I mówię, po co?
Żeby pokazać, że ma dużo pokoi. I w każdym ma po kilka monitorów. To...
Tak, ale to była taka strata czasu i to jest aż przerażające, że tak doświadczony reżyser jak Kenneth Branagh, który ma na koncie kupę dobrych filmów, nie? Potrafi takie coś zrobić. No on też, trzeba przyznać, że on od paru dobrych lat, nie ma tej pasy dobrej od czasu Jacka Ryana tego, który był paskudnym filmem i później to po prostu poleciało równo, nie? Każdy następny film to była jakaś wpadka, ale nadal lata 90., początek wieku, to jest kupa dobrych filmów, nie? Ale widać, że jednak to wyjście z tego szekspirowskiego klimatu tak bardziej...
Bliżej Szekspira, tym lepsze te filmy wychodziły, tak, nie? Bo nawet, kurczę, ja cały czas będę bronił jego Thora, uważam, że...
Ja też uważam, że
naprawdę, kurczę,
spoko.
Z tego trudnego materiału, który może dzisiaj się nie wydaje trudny, bo już dostaliśmy dużo więcej niż ten pierwszy Thor, ale kurczę, wtedy nikt sobie nie wyobrażał zrobienia filmu o Thorze, kurczę, no, przecież to był absurd zupełny, nie? I myślę, że sobie poradził bardzo dobrze, no ale to też materiał by bardzo pod niego, nie? Żeby właśnie zrobić z tego taki szekspirowski dramat, taki podniosły bardzo, nie? A jednocześnie sprowadzić tego Thora trochę do parteru i kontrastować trochę między jednym światem a drugim. I to zadziałało. A widać, że też tutaj nie ma za bardzo z czym, jakby, wiesz, co... Nie ma materiału nawet, bo mam wrażenie, że przez to, że ten film powstał tyle czasu, że był przypisywany milion razy, to już na którymś etapie nikomuś nie chciało, nie? I to też widać bardzo wyraźnie, bo... Nawet ten Kenneth Branagh, który nie robi zbyt dobrych filmów, czasami widać, że mu się chce, nie? Nie wiem, jego Frankenstein był chujowym filmem, ale widać było, że mu się chce, że tam w ogóle, wiesz, wkłada w jakieś serce w to. A tutaj widać, że to jest taka, wiesz, chałturka do zrobienia, no bo jak już mam ten kontrakt, płacą mi, no to kurczę, zrobię, nie? No bo trudno.
A tylko dodam, że ten film wygląda dokładnie tak jak taka, wiesz, zupełnie porzucona marka, którą trzeba dalej ciągnąć, bo mamy prawa, robimy to od lat i trzeba coś z tym zrobić, tak jak Ostatni faceci w Czajni na przykład, gdzie też było, wiesz, że mamy tą markę od lat, trzeba to dociągnąć.
Ale to sytuacja jeszcze.
Wiadomo, tam się popieprzyło jeszcze więcej, nie? Ale wiesz, że oni też mieli tą markę, z którą trzeba coś zrobić, nie? Trzeba ją jakoś dociągnąć.
Oni ją w spadku dostali, jakby...
Tam był pomysł właśnie, tam był świetny pomysł w ogóle.
Ten wczesny, ale... Wiesz, tak. Później poszli w najgorszy sposób, jaki mogli to rozwinąć.
No, ale tam znowu producent wjebał nagle, nie? I reżyserowi zabrał film, więc no...
Ale to jeszcze o historii, zaraz już tylko dokończę streszczać film.
To jeszcze tylko jedno zdanie. Tutaj nawet żadnemu producentowi się nie chciało przyjść i zabrać tego filmu, więc...
Epilog jest taki, że Holly zabiera żołądź, wraca do świata wróżek, oczyszcza imię ojca i wszystko spokojnie.
I myślisz sobie,
i Judy Dench mówi, będzie z ciebie dobra wróżka, żołnierz.
Tak, i pierwsze pytanie, które sobie zadajesz, a co z tymi wszystkimi złymi wróżkami, które teraz czekają na ten żołądź?
Holly ma listę tych złych osób.
Co, to są wszystkie?
No tak, i będą mnie teraz wyłapywać. Film daje ci do zrozumienia, że Holly oprócz tego, że przynosi żołądź, przynosi spis nazwisk osób, które współpracują ze złymi wróżkami, bo ojciec Artemisa to miał, no i teraz Holly i Judy Dench będą taką, wiecie, policją śledczą w świecie wróżek i będą wyłapywać kolaborantów i wtrącać ich do swojego gułagu, fan.
Uwielbiam tą scenę, jak ten ojciec się pojawia od razu tam w tej piwnicy, nie, jeszcze się świeci tą magią i ta do niego podchodzi, on od razu wyciąga sobie za pazuchy. Tu mam listę złych.
Tak, ten ojciec Holly dał to ojcu Artemisa.
No tak, ale wiesz, że on przy sobie to zawsze ma.
Przy czym właśnie żołądź też, więc dlaczego żołądź schował do sejfu, a kartki nie? No, whatever.
Wiesz, nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda ta kartka, nie? Stwierdzi, dobra, będę nosił. Może
dobrze, że ci ślinie wpadli na to, żeby go przeszukać po tym, jak go pojmali. No więc to jest jeden wątek. Drugi wątek, i to jest w ogóle... Ja nie rozumiem tego wątku. Bo tak.
Tego wątku nie rozumiesz, okej.
No jako, że ta kopuła spowalniająca czas znika, wróżki się zmywają, no to przyjeżdża wreszcie cała ta prasa i policja, no bo przypomnijmy, ojciec Artemisa jest teraz poszukiwanym przestępcą. No i Artemis i jego ojciec uciekają, a policji podkładają Malcha, czyli naszego krasnoluda. Dlaczego? Nie wiem. No i jakby w tym momencie orientujemy się, że... jest klamra narracyjna, tak? Ten film się zaczyna od tego, że pojmany Malcz komuś coś opowiada, no i teraz się dowiadujemy, że to jest brytyjska inteligencja, która go pojmała po tej całej rozrubie w domu, no i on im to wszystko opowiada, po czym na końcu pokazuje im, że ma szpiczaste ucho, co jest ostatecznym dowodem na to, że nie kłamie i że jest faktycznie istotą z innego świata, a nie tylko cosplayerem Hagrida.
A nie tylko dziwnym typem, który lubi modyfikować swoje ciało, nie? Są ci ludzie, którzy, nie wiem, język sobie rozcinają, albo sobie właśnie robią takie uszy. Przecież to jest bardzo łatwo, nie? Wystarczy sobie przeciąć tutaj i tak zszyć, nie? I masz spiczaste uszy. I już. I nikt go nie wysłał na castle party, tylko stwierdził, dobra, okej, różki istnieją.
No i generalnie potem jest ten moment, kiedy ojciec Artemisa i Artemis helikopterem przylatują po Malcza i go zabierają, bo tak byli umówieni. No i teraz wytłumaczcie mi, albo wy, albo wasi drodzy słuchacze, po co był ten plan? Po co Artemis chciał, żeby Malcz opowiedział policji i w ogóle no całemu światu o tym, co się wydarzyło i o tym, że wróżki istnieją? Dlaczego wcześniej groził wróżkom, że wyda ich istnienie, no ale koniec końców uzyskał to, co chciał, więc jakby nie miał już żadnego celu, żeby jakby ujawniać to, czego się dowiedział. Czemu Malcz się na to wszystko godzi? Jakby nie rozumiem tego, nie rozumiem tego zupełnie, nie rozumiem tej klamry, nie rozumiem planu bohaterów, motywacji.
Ja to w taki sposób rozumiałem, że on chciał, żeby się służby właśnie bezpieczeństwa o tym dowiedziały brytyjskie, bo pomyślą i albo uzmysłowią sobie, jakimi przechojrakami są wróżki i nie będą tego, wiesz, nie będą chciały iść z nimi na wojnę, ale oczyszczą tego ojca, nie? Bo to była taka gruba sytuacja, nie? I w tą stronę myślałem, że oni szli, nie? Żeby się właśnie dowiedzieli, żeby służby były zesrane i żeby tego ojca, wiesz, dalej tego, wiesz, nie szli, bo wiadomo, że służby zaraz to wyczyszczą, nie? Że tam się nic nie stało, żeby nikt nie zaczął drążyć.
To pytanie, kogo okradał ojciec? No bo jeśli ojciec okradał tylko wróżki, no to służbom i tak powinno być wszystko jedno. A jeśli okradał też ludzi, no to i tak go powinni dalej ścigać. Nie rozumiem.
Nie, no ja myślę, że ta radka wersja jest okej. W sensie, że wydaje mi się, że Artemis, będąc tym dupkiem, którym jest, po prostu jakby dla niego najważniejsze nie było, nie jest dobro wróżek, tylko dobro Faulów, tak? Że jeśli ludzie się zorientują, że wróżki są, istnieją i bywają groźne, bo są też złe wróżki, to ludzie stwierdzą, okej, to może dajmy spokój tutaj Artemisowi, Faulowi i jego super inteligentnemu synowi, to wtedy będą nas przed nimi bronić. Jakby to trochę taka jest wymowa tego, jak on w którymś momencie mówi, że wiesz, że żeby nie chodzili w drogę, czy coś takiego. Więc...
No ale wróżki nie chcą ich atakować. Wróżki też chcą bronić ludzi. Tak jak troll wypada na ziemię, to co robią wróżki? Wróżki robią co mogą, żeby troll osoby
no,
nie zjadł.
No ale ludzie tego nie wiedzą. Jak ludziom powiesz, wróżki
nie
są...
Nie no, krasnolud im to opowiedział, więc już to wiedzą, bo krasnolud opowiada im wszystko, co widzimy.
No tak, ale
krasnolud też im powiedział, że są te złe wróżki.
Są te złe, więc...
Które mają... nic nie robią. Chodzi jest o to... jedna zła wróżka w kapturze, ludzie, która bez żołędzia nie jest w stanie zrobić absolutnie nic.
Ale ludzie tego nie wiedzą i chodzi o to, żeby ludzie się bali, tak? Że są te złe siły i tylko Artemis Fowl można nas obronić. Który jest... Tak, dlatego zapomnieliśmy o tej pięknej scenie, jak on zakłada okulary i mówi I am a criminal mastermind.
W ogóle też dlatego mamy tę scenę, dlatego mamy też tę scenę, jak on, wiesz, wyciąga ten nadajnik i pokazuje, to jest nadajnik i że wiesz, że Fowl go wyciąga i że wiesz, że Fowl w każdym momencie może się dobrać do dupy tym służbom, nie, jak coś się zacznie dziać, że może sobie od tak swojego człowieka wyciągnąć z ich bazy, nie?
Wiesz, jakby to był inny reżyser, jakiś James Gunn czy ktoś, by było tak, że on tak, ale tutaj mam nadajnik, nie, i spada ta lina i on by się zdrapał na linę, by zamknęli mu tą klapę, nie, i mówi, ha, na szczęście Artemis jest zawsze przygotowany, nie, i nagle wybucha ściana i wiesz, i wychodzą z tym, ale tam też odcinają na przykład drogę, nie, i tak trzy razy mogliby się pobawić i byłoby zabawne i jednocześnie by faktycznie pokazywało, że tutaj jest sąsią, z którą się trzeba liczyć, no ale nie. Mamy tą drabinkę, która leci. I sam myślisz, kurde, czemu nikt nie wbiegł na przykład teraz do tego pokoju? Nie przytrzyma po prostu fizycznie tego.
No tak, nie odciął tej drabinki, no. czy coś.
Tak, klapy nie przymknęli po prostu.
No wiesz, to jest nadal jakiś kompleks ten gdzieś daleko na jakimś zadupiu, wiesz, jakiś specjalny.
Jak to więzienie na członków Avengers, nie? Gdzie tam potem zamykają.
To forma wiertnicza w ogóle, kurczę.
Tak. Ja w ogóle myślałem, że wiesz, zamiast tego krasnoluda to Falcona wyciągnie i co będzie robił z tym Falconem później, jak go wezmą.
Ale, ja myślę, że Falcon był bardziej przydatny niż ten...
Ale wiesz, ale to jest jakaś tajna baza, wiesz, że tam mają te wszystkie specjalne sprzęty i ten, i mówię, nie potrafię małego helikopterka czymś
zestrzelić?
Gonić?
Nie wiem. Jakby generalnie Artemis, ojciec i krasnolud i odlatują w stronę zachodzącego słońca i no nie wiem, zakładam, że lecą naklepać złej wróżce, ale nigdy się nie dowiemy, bo druga część na pewno nie powstanie. I to jest chyba ten moment, że tak dla śmiechu powiem, bo ty parę razy coś tam będziesz o Bondzie. No więc autor książek powiedział, że pisał Artemisa jako Bond villain. I generalnie on ponoć w książce cały czas chodzi w jakichś garniturach i jest taki
smak. Oni w tej filmie też chodzą w tych garniturach, ale nie wiesz dlaczego w sumie i o co chodzi.
Ale masz tą szczęśliwą scenę, gdzie on mówi, muszę ubrać garnitur i wiesz...
A wcześniej surfował, to w ogóle nie ma sensu. No, tak... No, i Kenneth Branagh powiedział, że no, chcieli zrobić tak, żeby najpierw nadać temu bohaterowi takie ludzkie cechy, żeby widz mógł się z nim utożsamiać i mógł mu współczuć, a dopiero z czasem może zrobić z niego villana i że w Torze też tak zrobił i to działało.
Co?
Że w Torze najpierw... Nie wiem, jak powiedzieć.
Czemu tak zrobił to, że z kim? Z Loki?
Nie wiem. Nie, no chodziło o to, że chyba najpierw mógłbyś poznać bohaterów.
Wiem,
ale Thora poznałeś jako dupka od samego początku, no i faktycznie
on... Nie wiem. On to tak tłumaczył, że to działało, więc tutaj też będzie działać, a tu nie działa. I generalnie, wiecie...
Może tak chciał zrobić, tylko że inaczej wyszło, no.
No może, no w każdym razie przewija się ten argument, że no widzowie nie kupiliby tutaj dziecka Villana, albo po prostu bohatera Villana w dziele skierowanym do założenia, nie wiem, młodszego odbiorcy, co jest taką straszną bzdurą, no bo właśnie te książki, które były ogromnym sukcesem, były skierowane do tegoż samego młodszego odbiorcy i jakoś nikomu to nie przeszkadzało.
Ale, znaczy, wiecie, no to jest zrobienie filmu o młodocianym Villanie. To nie jest, wiecie, w linii programowej Disneya, więc to jest ogólnie błąd, że oni się tym zajmowali, nie? Już pomijając kwestię tego, że szkodliwość społeczna jest moim zdaniem znikoma takiego zabiegu. Raczej to wynika z tego, że po prostu, wiecie, no oni tam mają fobię na punkcie czegokolwiek, co mogłoby sprawić, że ktoś by źle pomyślał o Disneyu w niefamilijny sposób. Ale to jest, ale no, po prostu inne studio powinno się tym zajmować, nie?
To miał robić Miramax początkowo. Miramax kupił prawa do tego zaraz jak tylko książka wyszła. Wtedy i po prostu dobrze, potem na skutek różnych rzeczy Disney z tym został i tak. To był taki gorący kartofel, z którym nie mieli co zrobić. No, więc w końcu stwierdzi, dobra, to zróbmy coś, no.
Może dobrze, że Miramax tego nie zrobił wtedy.
No, ale właśnie o to chodzi, nie, że...
19 lat ten film powstawał.
Gdyby robiła to inna wytwórnia, jakakolwiek inna, która by się nie bała tego, że mamy antagonistę, to przecież na rękę im by było, żeby były kontrowersje i żeby, wiesz, powstawały artykuły o tym, że czy dzieci powinny oglądać film o młodocianym po prostu przez super przestępcy. Przecież to była darmowa reklama, nie? Tylko, że to oczywiście nie jest darmowa reklama, którą chciałby Disney. Ale tylko, inna sprawa, że to by było, moim zdaniem, banalnie prosto po prostu zrobić film faktycznie o typie, który robi złe rzeczy, ale jest cool przy tym i po prostu wszyscy by chcieli być jak Artemis Fowl, bo to z tego, że jest dupkiem, jakby był na przykład Kul Dupkiem, który jest faktycznie, wiecie, fajną postacią.
Publika lubi Kul Dupków, tak?
To już
udowodniła nam cała masa franczyz, dokładnie. Plus wiecie, jakby to też nie jest tak, że on jest takim super złym typkiem w książce, tak? Bo on ma, jasne, on źle robi, bo on porywa wróżkę, on żąda okupu i tak dalej, ale koniec końców dowiadujemy się, że on to robi w sumie no z dobrego serduszka, bo on to robi po to, żeby pomóc mamie, nie? Już tam nie wnikając w szczegóły. I jakby generalnie tam jest dla niego cały czas ten redemption arc pisany i on jest takim bardziej antybohaterem, tak? Niż villanem, tak? No trochę, no nie wiem, jak Wolverine czy coś, ale nie wiem. Rozumiem, że zmieniamy książkę, ale jakby tutaj ten bohater jest kompletnie żaden, jakby on w ogóle nie ma charakteru. Tuż jakby mniejszym problemem jest to, że nie wiem, w książkach był zły, czy był bezwzględny, czy był właśnie pisany zupełnie inaczej niż jest pisany w filmie. Problem jest taki, że w filmie ta postać jest żadna. Jeśli mamy główną postać, która jest totalnie żadna, no to czemu mielibyśmy jej kibicować? Czemu mielibyśmy w ogóle być wciągnięci w tę historię, tak? To jest ten problem.
Ten film jest po prostu nijaki, strasznie nijaki. Znaczy, tak jak mówiłem na początku, nie żałuję, że go zobaczyłem, bo ma kilka rzeczy, które zostają w głowie, nie? I spoko, i są cholernie dziwne. Na przykład dla Judi Dench, dla tej sceny z typem, który sra ziemią. Okej, okay, to spoko, naprawdę warto. Cały desant też jest zabawny, bo to jest naprawdę dziwne, ale ten film jest tak nijaki, tak rozwleczony, tak nudny i tak niespinający się w ogóle w żaden sposób i jest takim strasznie długim prologiem, który...
Do niczego
nie rozwija, niczego nie stara się nawet zrobić, nie? Widać, że to już było takie po prostu robienie, żeby musimy ten film zrobić, musimy go skończyć, on musi wyjść, no i w takim stanie wyszedł, nie? I wydaje mi się, że dla nich jest naprawdę bardzo dobrze, że on nie trafił do tych kin, tylko po prostu na platformę, bo jak to by było w kinach, to ten film tak też o nim na przykład tak nie mówi, nie? To sobie wyszedł, kto go miał tam obejrzeć, sobie obejrzy gdzieś tam w niedzielę po kościele, spoko. Ale jakby wyszedł naprawdę, no to byłaby duża, duża wtopa Disneya, nie?
Znaczy to w ogóle jest wtopa Disneya, kurczę, nawet na streamingu,
no nie? Tak. Ale wiesz, jednak w kinach to by inaczej działało,
tak,
nie?
Tylko, że wiesz, z drugiej strony... Teraz, póki jest jeden taki film, to spoko, ale jak Disney faktycznie zrobi z Disney Plus ten taki, wiecie, śmietnik na te wszystkie produkcje, które im wykalkuluje się, że nie warto ich wrzucać do kin, to Disney Plus będzie miał ten problem, co miał Netflix przez jakiś czas i pewnie dalej ma częściowo, że no, będzie kojarzony z takimi produkcjami, nie? Z tymi takimi śmieciami, którymi nie było co zrobić. Więc pod tym względem, wiecie, szczególnie na tym etapie, właśnie może wręcz przeciwnie, na tym etapie może to jest tym bardziej szkodliwe, kiedy mają mało tego kontentu. Jak się pojawia taki Artemis, to jeszcze jest jakieś w ogóle zainteresowanie tym, no bo nic innego tam nie ma, no bo to wszystko wygląda jak Artemisa. Tylko, że wchodzi coś, co już stało się memem, jak tylko się pojawiło, nie? No kurczę, to ma 10% pozytywnych recenzji na 100, które zostało opublikowanych, nie? Więc no, mam wrażenie, że wiecie, no, dla takiego koncernu jak Disney, no to jest nie, wiecie, no, niewybaczalne, no, żeby robić filmy na takim poziomie, które no, są śmieszne, nie? No bo mogą się trafić wpadki, mogą się trafić filmy gorsze, wiadomo, nigdy się na tym nie zapanuje, ale no nie coś takiego, no.
No kiedyś, pamiętam, w telewizji publicznej było takie pasmo, jak się było dziećmi, nie? Takie w okolicach obiadu, tam 13, nie? Jakoś w weekend, gdzie zawsze leciały jakieś kacze opowieści, albo odcinek jakiegoś innego serialu, na przykład nieanimowanego Aladyna i tak dalej, i później albo wcześniej, zawsze leciał jakiś taki właśnie film telewizyjny Disneya. I to jest dokładnie taki film, który mógłby trafić tego pasma, że jak jecie sobie ten obiad o 13, to można puścić, nie będzie tam właśnie niczego, co każe wam super mocno śledzić akcję, tam jak się zagapisz, bo mama kotleta przypaliła, to nie szkodzi i tak dalej, nie? I można puścić bezpiecznie całą rodziną, nie będzie tam właśnie niczego ani troszeczkę kontrowersyjnego, no i tak, no tylko właśnie strasznie drogi ten film, jak na bycie tym takim, tą taką, wiecie, telewizyjną zapchaj dziurą obok serialowego Aladyna albo Herkulesa, nie? To...
No. Także to jest, no mówię, no, to jest wręcz, jasne, Disney ostatnio często miewa te wpadki, mam wrażenie, że no ta jest już tak czymś, co powinna na pewno tam zwrócić uwagę, że co my robimy, kurde, bo serio, koncern, który, wiecie, gdyby to była wytwórnia, która często zalicza wpadki, okej, okay. I Disney często zalicza wpadki, ale to zwykle są właśnie w zasadzie niemalże tylko i wyłącznie wpadki, tylko tego ich studia, które robi te filmy live action i które nie są akurat remake'iem już animacji gotowej, czy nie są powtórzeniem jeden do jednego fabuły, która już była, nie? Jeśli mają coś nowego, faktycznie jakoś kreatywnie adaptować coś, to wychodzi Artemis Fowl, albo A Wrinkle in Time, albo Christopher Robin, albo Mary Poppins Returns, albo Nutcracker, albo... No, można tak wymieniać. No, przecież kurczę, Tomorrowland i tak dalej, no. Był ten, z czego chyba najbardziej kuriozalny, do czasu Artemisa i tak był ten film o tym... Lone Ranger, to się tak nazywało?
Z Johnem Deppem
i tym.
No nie wiem, Nutcracker moim zdaniem jest jeszcze gorszym filmem niż Artemis. Nie wiem, czy jest na Disney+, może jest. Jeśli jest, jeśli macie, to obejrzyjcie, bo też jest taki absurdalnie zły. I w ogóle chciałam powiedzieć, że to jest ten moment, kiedy oryginalne produkcje prosto do telewizji Disneya potrafią być lepsze niż te ich niby wielkie, wysokobudżetowe produkcje kinowe. Ostatnio sobie obejrzałam, bo też wpadło na Disney Plus trzecią część Descendants i kurczę, to jest lepsze niż Artemis Fowl. W dalszym ciągu wiem, że to jest głupie i nie ma sensu, ale przynajmniej widzi, że jakiś, nie wiem, ktoś miał do tego serce, no i jest kiczowate, bo miało być kiczowate. Artemis Fowl to jest taki produkt z taśmy, gdzie po prostu... No tak wyszło im z jakiegoś algorytmu, ale algorytm, no tak się pomylił, nie? I...
No, nie szkoda, tylko część tych aktorów, nie? Szkoda mi też tego młodego chłopaka, który grał tego Artemisa, bo ja nawet nie wiem, czy on umie grać, może umie. Zresztą to jest potomek tego Shawa ze Szczęk, nie? I więc może w genach ma tutaj jakąś smykałkę do aktorstwa, może umie grać, ale kurde, nie oceniasz tego po tym filmie, a znowu pokazać się, wiecie, w swoim debiucie, w czymś takim. No przykro, nie? To już lepiej jednak debiutować w chujowych horrorach, bo to i tak tego nikt nie ogląda. A tutaj myślę, że tego Artemisa jednak, jak widać, trochę osób zobaczyło. No. To tyle, nie?
Chyba tak.
Judy Dench była spoko.
A jeszcze powiem wam na końcu, że w ogóle pół filmu spodziewałam się, że będzie twist villain, bo Disney ma ostatnio to zacięcie, żeby robić, stosować ten zabieg, powiedzmy. Plus, wiecie, jeśli postać cały czas chodzi w kapturze nasuniętym na twarz i mówi dziwnym głosem, no to spodziewasz się, że dlatego, że pod tym kapturem kryje się ktoś inny, tak? Ktoś, kogo znasz. I pół filmu w ogóle ubzdurałam sobie, że to jest Judy Dench. Że to jest pewnie Judy Dench, która ma jakiś właśnie tutaj niby pilnuje porządku, ale w sekrecie chciałaby podbić ten świat ludzi i coś tam plus mówi innym dziwnym głosem, ale nie.
Może to centaur tak naprawdę, nie? I tak.
Ale nie, jakby ja nie rozumiem, czemu ta postać jest jakby kreowana na to, jakby miała być jakąś tajemnicą dla nas, ale nie, to jest jakaś wróżka o tym losowym imieniu Kobol coś tam, Kuboj. Więc... Opal-koboj.
Opal-koboj.
więc...
To jest zmyślił to imię, czy co?
Jakby, wiecie... Może no po prostu widocznie ma taką stylówę, bo lubi, ale nie rozumiem. Nie rozumiem zupełnie, tak na poziomie, wiecie, takim filmowym.
Może
tak?
Niektórzy lubią się po prostu tak ubierać, jak Corey Feldman na przykład. No ale no.
O Jezu, jakby to był Corey Feldman, to by był lepszy film.
No pewnie, że tak. Ja uwierzę w jego motywację, jakkolwiek źle by nie były. Albo jakby tam była ta dziewczynka, ta czarnoskóra. No tak wreszcie się zemszczę za tyle lat ignorowania mnie.
Najgorzej, jakby to był Johnny Depp.
Ja się spodziewałem, że tam w którymś momencie wyskoczy ten Johnny Depp.
Kiedy
się pojawia,
słuchaj, kiedyś Johnny Depp grałby tego ojca, ale minęły te czasy.
Nie grałby tego ojca. On by grał kogoś, on by grał tego kasoluda pewnie, bo mu nałożyli CGI coś tam i by był szalony, jestem tutaj, potrafię patrzeć przez ściany.
Ale tylko jakby chodził w kapeluszu i miał dziwne włosy.
No tam jakby Tim Burton to reżyserował, to by mu tam, wiesz, malował twarz. No ale ja po tym filmie doceniłem Dumbo, więc no dobra, słuchajcie, podzielcie się z nami waszymi opiniami. Dobrze powiedziałem, tak, waszymi opiniami, jeśli mieliście okazję już zobaczyć ten film. Natomiast jeśli nie, no to ciężko nawet powiedzieć, kiedy to trafi do Polski w jakiejkolwiek formie. Pewnie dopiero jak Disney Plus się pojawi, pewnie tam będzie leżało między Dziadkiem do Orzechów a Wrinkle in Time i sobie będziecie mogli zobaczyć.
Słuchajcie, no jeśli nie macie jak tego filmu obejrzeć, to mam
to nie
nadzieję,
dodajcie,
że.
Nie,
mam nadzieję, że to nasze streszczenie, takie chaotyczne, przerywane rzeczami, takie, w którym nie wiecie o co chodzi i się gubicie, było całkiem niezłym odwzorowaniem doświadczenia oglądania tego filmu. Staraliśmy się.
Możecie to spokojnie jako komentarz do filmu później i będzie działało.
No, pewnie rozsynchronizowany tylko trochę, ale dacie radę.
Mniej niż film, więc spoko. No, słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania, pewnie macie, to też możecie je zadawać za pomocą tipów lub superchatów. Pewnie puścimy ten materiał jako premierę, żeby sobie tam popatrzeć też, co piszecie, więc też będzie okazja, żeby na bieżąco jakoś sobie z nami pogadać. No, a tymczasem będziemy się żegnać. Jeśli jest jakiś film warty uwagi, który ostatnio wyszedł, najlepiej na VOD, albo i warto go sobie zobaczyć i może skomentować, to dajcie nam też znać, chętnie sobie sprawdzimy. A tymczasem będziemy się żegnać, bo z nami Marta Najman, Radek Pisula, my się nazywam Kastelmach. Do zobaczenia w kolejnych materiałach napisów końcowych. Trzymajcie się. Cześć.